Dzień dobry, ja też witam i witam naszego gościa Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Zacznijmy od informacji z dzisiejszego poranka. Prezydent Andrzej Duda zakażony koronawirusem. Czy ma pan informacje na temat stanu jego zdrowia?
No tak jak przez chwilę państwo podawaliście, prezydent jest w dobrej kondycji. Jesteśmy przekonani, że powinien znieść to zakażenie w sposób lekki. Jest młodym człowiekiem, więc myślę, że sobie z tym doskonale poradzi. No ale jak widać, panie redaktorze, wirus nie wybiera. Od pierwszej osoby w państwie do każdego z nas może to spotkać, dlatego tak bardzo aktualne są nasze apele o to, abyśmy jednak przestrzegali tych reguł.
Które... Będziemy mieli kłopot, panie ministrze, bo cała kancelaria prawdopodobnie trafi na kwarantannę. Na kwarantannę pewnie trafią też osoby, które wczoraj miały kontakt z panem prezydentem. Czy także Iga Świątek? Jak pan to ocenia?
Znaczy te osoby, u których stwierdzamy dodatni wynik, czyli są pozytywne, trafiają do izolacji. Natomiast osoby, które były z kontaktu, idą i to jest całe dochodzenie epidemiologiczne, muszą być poddane rzeczywiście kwarantannie. Myślę, że pani Iga Świątek też taką kwarantanną będzie objęta.
Polacy mogą tego nie wybaczyć, jeśli Iga Świątek będzie musiała być wyłączona z tenisa przez jakiś czas. A co ze Stadionem Narodowym, panie ministrze? To jest bardzo ważne pytanie. Szpital polowy, prezydent wczoraj tam był, był dość mocno aktywny, zwiedzał, oglądał. Czy budowa tego szpitala w takim razie jest teraz bezpieczna?
Znaczy, mi w tej chwili trudno powiedzieć. Widziałem to na ekranach telewizora, więc myślę, że tam wszyscy byli w maseczkach, wszyscy zachowywali dystans, czyli to ryzyko zakażenia było minimalne, ale na pewno osoby, które miały kontakt z panem prezydentem, będą miały wykonane testy, ponieważ bardzo nam zależy, aby ta budowa jak najszybciej została skończona, bo tych miejsc niestety nam bardzo potrzeba.
Nie zahamuje to w ten sposób teraz budowy?
Panie redaktorze, myślę, że nie, ponieważ te prace są bardzo zaawansowane. Ten projekt, który był zrobiony, wszyscy, którzy uczestniczą w tej budowie, znają to, więc myślę, że to jest kwestia kilku dni, kiedy ta budowa zostanie ukończona i wtedy ten szpital będzie, mam nadzieję, nie służył, bo nie chciałbym, żeby pacjenci do tego szpitala trafiali, ale na pewno niech będzie w gotowości.
Jak mówi minister Dworczyk, takie szpitale to jest czwarta linia obrony. Wczoraj premier w wieczornym orędziu powiedział, że najbliższe dni, a może i tygodnie będą trudne, bardzo trudne. Pana szef, minister zdrowia, mówił, że jeśli dojdzie do 25 tysięcy zakażeń dziennie, to będzie to scenariusz gorszy od czarnego. Spytam pana, gdzie jest ten poziom, gdzie system zdrowia traci wydolność, a państwo traci sterowność?
Panie rektorze, każdy system szpitalny ma swoją pojemność. Mamy tyle łóżek, a nie jest ich więcej. Dlatego ta czwarta linia, czyli te dodatkowe szpitale tymczasowe, które powstają, one są tym buforem, żeby ewentualnie tych pacjentów, dla których nie będzie już miejsca w szpitalach stacjonarnych, w tych szpitalach się znaleźli. Może to nie chodzi właśnie o ilość nawet nowych zakażeń, tylko ile osób trafia dziennie do szpitala, ile osób musi skorzystać z terapii respiratorowej. Niestety coraz więcej trafia osób do szpitala i to szczególnie osób starszych. Z naszych analiz wynika, że to są osoby najczęściej powyżej 70 roku życia i tych osób prawie 70% jest w szpitalach, więc bardzo dużo. Więc te nasze apele, jeżeli chodzi o seniorów, są jak najbardziej aktualne.
No to patrząc na obrazki, które widzimy czasem w telewizji, można powiedzieć, że system już się zatkał, bo są takie miejsca, gdzie chorzy nie są przyjmowani, karetki czekają, nie można się dodzwonić.
Panie doktorze, w tej chwili mamy przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem w Polsce 19 tysięcy łóżek. Mamy zajętych 11 tysięcy, więc mamy ten pewien bufor. Oczywiście to jest różnie w poszczególnych województwach. Są te województwa, w których bardzo szybko budujemy te szpitale tymczasowe, czyli województwo mazowieckie, województwo małopolskie, wielkopolskie, czyli to są też te województwa, gdzie tych zakażonych pacjentów codziennie jest jak najwięcej.
Na ile czasu ten system, który jest teraz obecny, wystarczy? Gdzie jest ta granica bezpieczeństwa? Ten bufor łóżek?
Znaczy my w tej chwili powiększamy bazę łóżek tak zwanych stacjonarnych i tak jak widzimy codziennie wyprzedzamy ilość nowych zakażeń, czy też ilość osób, które trafiają do szpitala, tą ilością łóżek, o którą powiększamy. No ale to też będzie miało jakiś kres. Myślę, że nadchodzący tydzień będzie bardzo kluczowym tygodniem, bo jeżeli wypłaszczymy tą nową skalę to ilość nowych zakażeń, wtedy oczywiście ta sytuacja zdecydowanie będzie lepsza.
To do tego tematu wrócimy, myślę, w tej części internetowej naszej rozmowy. Teraz jeszcze w radiu spytam o wczorajsze rozporządzenie, które zostało opublikowane tuż przed północą do nowych przepisów. Okazuje się, że pozostanie seniorów w domach to nie jest apel, a to będzie oblig, poza zaspokojeniem podstawowych czynności życiowych i kultu religijnego. I tu moje pytanie, czy jeśli ktoś by chciał już dzisiaj odwiedzić cmentarz, to jest to dozwolone, czy nie, biorąc pod uwagę, że jest osobą starszą?
Panie redaktorze, no rzeczywiście przed nami jest 1 listopada. To jest takie święto, do którego jesteśmy bardzo przywiązani. Chcemy naszych bliskich odwiedzać na cmentarzach. Zalecamy to, abyśmy jednak odwiedzali w te dni, kiedy jest najmniejszy ruch, czyli tydzień przed, tydzień po. Rozłóżmy to na czas.
Ale
Myślę,
konkretnie,
że.
panie ministrze, może senior pójść nawet już dzisiaj, czy nie? Bo te przepisy od północy obowiązują.
Panie redaktorze, to też nie jest tak, że my zabraniamy seniorom wychodzić z domu. Oczywiście nie. Nakłaniamy do tego, zalecamy. I jakbym komuś radził, to naprawdę osoby powyżej 70 roku życia mogły w tym roku pomodlić się w domu, a nie odwiedzać groby na cmentarzach.
No tylko, że rozporządzenie jest jasne. Ono mówi tak, że seniorzy muszą zostać w domach. To jest oblig, a nie prośba. Te przepisy są trochę niejasne, panie ministrze.
Powinni seniorzy zostać w domu.
Powinni, tak? Czyli szpital, mogą odwiedzić kogoś w szpitalu, mogą odwiedzić cmentarz w najbliższym czasie?
Ja bym nie polecał i nie zalecam tego.
Panie ministrze, kto nas będzie leczył w najbliższym czasie? Bo szpitale te polowe są budowane w kilku miejscach w całej Polsce. Są informacje, że są chętni do pracy, ale tych chętnych jest za mało. Co będzie, jeśli te szpitale będą bardzo potrzebne, a lekarzy, medyków, specjalistów nie będzie?
Idea szpitali tymczasowych jest ideą taką, że w jednym miejscu gromadzimy dość dużą ilość chorych. To powoduje to, że tych lekarzy specjalistów potrzeba nam mniej niż w tych szpitalach małych, gdzie trzeba zapewnić obsadę dyżurową. Ja jestem przekonany, że każdy szpital, który w tej chwili tymczasowy powstaje, ma swojego patrona, czyli szpital, który się nim opiekuje, on będzie kierował zarządzaniem tej kadry medycznej
Tylko skąd
i
ją
bardzo.
wziąć? Skąd wziąć personel, panie ministrze? Bo nawet w zwykłych szpitalach brakuje.
Ja wiem, panie redaktorze, ale widzimy, jaka jest odpowiedź, jeżeli chodzi o szpital tymczasowy w Warszawie. Ile osób się chętnych zgłasza. Także wiem, że sanitariusze, ratownicy, jeżeli chodzi o wojsko, o straż
A
pożarną,
to nie jest
także
tak, panie
deklarują.
ministrze, że ci lekarze przejdą z jednego szpitala do drugiego i w tym pierwszym zabraknie specjalistów?
Na pewno nie będzie tak, panie redaktorze, że ta kadra opuści jakiś szpital, ten szpital zostanie i pacjenci na łaskę losu, więc to trzeba koordynować i to już jest plan opracowany, ile lekarzy nam potrzeba, skąd oni będą.
Ale właśnie to
Więc
skąd oni będą, panie ministrze, bo ten system ma jakąś pojemność, tak? Tych lekarzy, no nie wiem, nie sprowadzimy z kosmosu.
no tak, ale wielu lekarzy, nie wszystkie województwa w tej chwili mają takie natężenie zachorowania, jak na przykład województwo mazowieckie, więc ta kwestia czasem oddelegowania na jakiś czas lekarza może spowodować to, że uzupełnimy te braki.
Czyli poniekąd z innych szpitali mogą być zabierani.
No
Tylko
niestety tak, no ta pula lekarzy, jak pan wie, jest doskonale ograniczona.
będą nas leczyli lekarze ze wschodu? Są chętni?
Ta ustawa, którą wprowadzamy w tej chwili, będzie ona w poniedziałek w Senacie, no umożliwia tam taką, że ci lekarze przyjadą do Polski, więc myślę, że tu każda ręce do pracy będą jak najbardziej korzystne. Mamy sygnały, że są chętni, że tacy się pojawią.
Z jakich krajów i w jakiej liczbie? Ma pan już takie informacje?
Znaczy głównie to chodzi o Białoruś i Ukrainę.
A w jakiej liczbie? To są tysiące czy setki?
W tej chwili to raczej bym mówił w kategoriach setek.
Chociaż polskie izby lekarskie protestują, nie bardzo chyba chcą lekarzy ze wschodu, mówiąc, że trzeba, żeby przeszli jakiś specjalny teraz egzamin czy weryfikację, czy w ogóle potrafią leczyć naszych pacjentów. Jak pan patrzy na ten problem?
Znaczy, to nie jest tak, że ci lekarze, którzy trafią do nas z krajów Europy Wschodniej, od razu nabędą te prawa, tak jak polscy lekarze. Oczywiście będzie pewien okres, który będzie ich adaptował do tej naszej służby zdrowia, do naszych wymogów, więc myślę, że tu nie ma niebezpieczeństwa. Oni będą pracować pod kontrolą naszych lekarzy, ktoś się będzie nimi opiekował, więc myślę, że to na pewno będzie doskonała pomoc dla polskiej służby zdrowia.
A więcej o tym, co może jeszcze się wydarzyć i co dalej z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, o tym już w internecie na rmf24.pl i interia.pl. Dziękuję słuchaczom, panie ministrze, ja też dziękuję i za moment się raz jeszcze słyszymy. Dobrego, zdrowego dnia.
Dziękuję.
Panie ministrze, co będzie, jeśli za tydzień, a chyba bardziej 2 tygodnie, te wszystkie obostrzenia, o których mówiliśmy, nie zadziałają? Co wtedy?
Panie Rodzie, nie zakładam takiego scenariusza. No po to wprowadzamy te obostrzenia dość rygorystyczne. Ja osobiście jestem zwolennikiem bardzo takich rygorystycznych, ale krótkich obostrzeń, bo jest druga teoria, która mówi, że wprowadzamy obostrzenia łagodne, ale one trwają dłużej. Myślę, że ten system, żeby dość rygorystyczny, ale krótkie obostrzenia powinny zadziałać. No oczywiście to jest kwestia no, tygodnia, 10 dni, tak jak mówią epidemiolodzy, żeby były efekty. No ja liczę także ten efekt maseczkowy, który już 2 tygodnie temu zostały maseczki prowadzone. Także myślę, że to też już powinno w tym tygodniu zadziałać. No bo te restrykcje, no nie ma innej, najprostszej metody, żeby przerwać epidemię. Jeżeli przerwiemy łańcuch kontaktów międzyludzkich, to ten wirus się nie będzie rozprzestrzeniał. A widzimy, że niestety on w tej chwili rozprzestrzenia się w sposób poziomy, czyli nasze kontakty międzyludzkie, na przykład restauracje. No ja powiem szczerze, byłem od początku zwolennikiem, żeby restauracje były zamknięte, bo to są te miejsca, kiedy ta nasza aktywność bliska z drugim człowiekiem jest bardzo, bardzo widoczna i tam naprawdę było dużo źródeł nowych zakażeń.
Chociaż profesor Horban mówił wczoraj, że tak naprawdę nie ma takich badań, które mówią, że to w restauracjach dochodzi do tego rozsiewu wirusa, a na przykład w szkołach niektórzy mówią, że tam jest prawdziwe siedlisko i rozsadnik, a szkoły, jak wiemy, te przynajmniej pierwsze klasy mają być czynne.
Pamiętasz, no tam, gdzie jest człowiek blisko drugiego człowieka i nie zachowuje dystansu, nie jest w maseczce, no wszystkie w restauracji, no tego się, prawda, nie przestrzega, bo trudno, prawda, siedzieć przy stoliku i spożywać kolację w maseczce, więc no to jest jakby miejsce tego bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem. Zresztą każde miejsce, w którym ten bliski kontakt występuje dość często i są to osoby, z którymi nie mieszkamy razem, no są powodem do tego, aby ulec zakażeniu. Tak jak na przykład środki komunikacji miejskiej, na co czasem nie zwracamy uwagi, ale tam spotykamy się naprawdę z różnymi ludźmi, którzy najczęściej bezobjawowo przechodzą
zakażenie. A kościoły, panie ministrze, bo to są też takie miejsca, gdzie jest dużo ludzi, czasami są to sale małe, niewentylowane. Powinny
to
zostać zamknięte?
Wprowadziliśmy ilość osób na 7 metrów kwadratowych, więc myślę, że jeżeli to jest przestrzegane, na pewno można ustrzec się przed tym zakażeniem. W każdym kościele także są środki do dezynfekcji, każdy jest w maseczce. Jeżeli zachowujemy ten dystans, to na pewno to zakażenie i jego ryzyko jest minimalne.
A nie ma tutaj niekonsekwencji, no bo pan mówi o tym dystansie w kościele, a dystans w restauracji też można by zachować i restauracje mogłyby być czynne. Wiemy, że restauratorzy znów chcą protestować, no, czują się w jakiś sposób oszukani, bo dano im 13 godzin na to, żeby zamknęli biznes. Często mają na przykład produkty, które się bardzo szybko zepsują, one zostaną zmarnowane.
Pamiętam, że no, ten zakaz, prawda, jest wprowadzony w tej chwili na okres 2 tygodni. Wszystko zależy, co się dalej wydarzy, więc jeżeli będzie sytuacja zdecydowanie lepsza, na pewno ten zakaz się złagodzi, ale no w tej chwili nie mieliśmy innego wyjścia. Musieliśmy wprowadzić tak bardzo rygorystyczne. Ja wiem, że aspekt ekonomiczny jest tu bardzo ważny. No jako reprezentant Ministerstwa Zdrowia ja muszę myśleć głównie o zdrowiu Polaków.
No to jako lekarz, proszę panie ministrze, jako lekarz, żeby pan powiedział, czy nie ma tutaj niekonsekwencji, bo zamykane są restauracje, kościoły mogą być otwarte. Zamykane są, jak wiemy, kluby fitness, ale fryzjerzy i kosmetyczki mogą działać. A tam jest bliski kontakt.
Panie redaktorze, myślę, że nie, ponieważ jeżeli chodzi o na przykład zakłady fryzjerskie, no tamten ten klient jest też w maseczce, pani też jest w maseczce. No,
klient w maseczce to chyba nie.
Na,
w czasie nawet, strzyżenia czy w czasie zabiegu kosmetycznego no, chyba nie.
Ja byłem. Ja powiem szczerze, jak jestem u fryzjera, to jestem w maseczce.
O, no to...
Ale w klubie fitness myślę, że dość ciężko byłoby zachować te reguły, prawda, bo w maseczce dość ciężko jest ćwiczyć. Jesteśmy na części z dużym wysiłku fizycznym, przyspieszony. Ta droga kropelkowa jest zdecydowanie... No i ta wilgotność, która jednak tam się utrzymuje, dość sprzyja temu, że ten wirus niestety dłużej się utrzymuje w tej atmosferze.
Panie ministrze, to może tak z ręką na sercu. Trzeba byłoby wprowadzić prawdziwy lockdown na 2 tygodnie, zamknąć wszystko, a nie udawać, że pewne rzeczy są dozwolone, a inne nie są.
No panie Roże, na pewno z punktu czysto medycznego była to najprostsza rzecz. To, co wprowadziliśmy na wiosnę, spowodowało to, że tych zakażeń było zdecydowanie mniej. No, myślę, że żaden kraj w tej chwili się na to nie decyduje w takim stopniu, żeby całkowicie zamknąć gospodarkę, ponieważ no, gospodarka jednak musi pracować, muszą być środki chociażby na służbę zdrowia, więc myślę, że te restrykcje, które w tej chwili prowadzimy, zaowocują tym, że tych nowych zakażeń będzie zdecydowanie mniej.
Opozycja grzmi, że rząd nie był przygotowany na drugą jesienną falę pandemii, ale to, o czym teraz mówimy, no, pokazuje, że rzeczywiście tej strategii chyba nie ma, a minister Szumowski, opuszczając resort w tym studiu, to był sierpień, obiecywał, że zostawił specjalny plan walki z drugą falą koronawirusa. Chyba tego planu nie ma, panie ministrze.
Znaczy, panie doktorze, jest i był przygotowany już w wakacje, ponieważ no, w tej nowej strategii jesiennej nie ma już szpitali jednoimiennych. Na wiosnę oparliśmy całą walkę właśnie na tych szpitalach, gdzie trafiali tylko i wyłącznie pacjenci zakażeni koronawirusem. Widzieliśmy, że na jesieni ta walka będzie zdecydowanie większa i tych szpitali i tych miejsc w szpitalach jednoimiennych będzie zdecydowanie za mało. Dlatego utworzyliśmy te trzy poziomy, gdzie pacjenci mogą trafiać, czyli praktycznie zaangażowaliśmy całą polską służbę zdrowia, czyli wiedzieliśmy o tym, że tych pacjentów nie będzie 300 dziennie, tylko będzie kilkanaście tysięcy, więc myślę, że to stopniowo, co w tej chwili robimy, czyli uaktywniamy poszczególne łóżka szpitalne, poszczególne oddziały, powoduje to, że do tych łóżek nam codziennie przybywa, ale oczywiście także musimy myśleć, że nie tylko Polacy chorują na koronawirus, ale także na inne schorzenia, więc także dla nich te łóżka szpitalne muszą być zabezpieczone, musi być zabezpieczona kadra medyczna, więc musimy wyważać tę walkę z koronawirusem także z potrzebami osób chorujących na inne choroby. Dlatego też
Panie ministrze, że plan jest, ale pan ten plan widział fizycznie? Jest jakiś taki dokument, który mówi, co robić?
Tak, panie rektorze, ja osobiście też także pracowałem nad tym i to jest spisane, nawet szpitale tymczasowe także były, one się nazywały troszkę inaczej, były przewidziane w tym planie. Powiem szczerze, w ciągu wakacyjnych miesięcy nikt takich scenariuszy, że te szpitale będą musiały być, nawet w myślach nie zakładał, ponieważ no, wszystkie dane epidemiologiczne wskazywały, że ta fala jesienna będzie falą łagodniejszą. No okazało się, że zupełnie jest inaczej.
No to samo mówił wczoraj wieczorem z pan Piecha, ale niektórzy matematycy mówili na wiosnę, bo to jest też taka fala, która się da rozłożyć i wzorem matematycznym opisać. Mówili, że jesień będzie bardzo trudna. Panie Michel, wrócę do tego planu, o którym pan mówi, że jest, że pan go widział. To gdzie on jest? Gdzie go można zobaczyć? Bo wczoraj Fundacja E-Państwo opublikowała taki dokument, on się składa dosłownie z 6 stron i to jest dokument, który pochodzi ale z października, czyli z czasu, kiedy pana ministra Szumowskiego w resorcie już nie było.
No ale myśmy o tym rozmawiali, to tworzyliśmy. Były przecież powołane specjalne zespoły, 5 zespołów w poszczególnych kategoriach, które przygotowywały rozwiązania. To były dość długie dyskusje w gronie ekspertów oczywiście i ten plan został właśnie, jeżeli chodziło właśnie o bazę szpitalną, czy o testowanie, czy też o szczepionki, to było wszystko przedyskutowane. Także był jeden zespół, który się zajmował analizą sytuacji w innych krajach, ich metody walki z koronawirusem, więc to wszystko zostało w tym dokumencie zawarte. Opublikowany rzeczywiście został w sposób bardzo syntetyczny, jako tylko główna strategia, a szczegóły oczywiście są gdzie indziej.
Czyli rozumiem, że jeśli ktoś teraz by wystąpił, to taki dokument od ministerstwa może otrzymać, tak? Czy pokażecie, ujawnicie ten dokument,
pewnie
który...
Tak, panie redaktorze, oczywiście tak, bo wiele mamy różnych wystąpień, co zresztą troszeczkę nam komplikuje naszą bieżącą pracę, ale jeżeli będzie taka potrzeba, także na pewno to pokażemy.
Panie ministrze, jest pan lekarzem, ale jest też pan senatorem. Te ustawa covidowa, bardzo ważna, z poprawkami wieloma, będzie procedowana w Senacie w poniedziałek. Jak pan myśli, jakie poprawki wejdą w życie? Albo inaczej spytam, jakie pan by widział celowe i słuszne poprawki, które w tej ustawie powinny się znaleźć?
Ja myślę, panie doktorze, że ta ustawa powinna wejść jak najszybciej, więc nam bardzo zależy na czasie. Ja bym zwolennikiem, żeby już posiedzenie Senatu odbyło się w piątek. No, pan marszałek Grodzki zdecydował inaczej. Jest to godzina chyba 16 w poniedziałek, czyli wieczorne. Więc myślę, że to procedowanie będzie jak najszybsze, bo chciałbym, żeby ta ustawa trafiła także bardzo szybko do pana prezydenta do podpisu, ponieważ zawiera wiele bardzo ważnych dla nas aktów, które ułatwią zdecydowanie nam walkę z koronawirusem, więc no, chcemy, żeby to nastąpiło jak najszybciej.
Wrócę do poprawek. Które poprawki pana zdaniem są zasadne, które powinny, które mogą się znaleźć?
Znaczy, wiele poprawek zostało wniesionych już w trakcie pracy w Sejmie. To były dość długie prace, jeżeli chodzi o Komisję Zdrowia. Na dzień dzisiejszy mi się wydaje, że ta ustawa już jest praktycznie gotowa i tak w takiej formie powinna wejść. Oczywiście na pewno także w Senacie pewne poprawki się jeszcze pojawią, ale na dzień dzisiejszy myślę, że najważniejsze jest jak najszybsze uchwalenie tej ustawy.
Emocje budzą też zarobki lekarzy. Tam jest ten przepis, że o 200% można byłoby płacić tym wszystkim, którzy zajmują się chorymi na COVID. No ale jest pewnego rodzaju sprzeczność. Niektórzy uważają, że to dotyczy wszystkich lekarzy, a inni uważają, że to powinno dotyczyć, ale tylko tych lekarzy, którzy no, będą poproszeni do pomocy od momentu, kiedy ta nowa ustawa wejdzie w życie. Jak powinno być ostatecznie, panie ministrze?
No rzeczywiście ci lekarze, którzy są oddelegowani do pracy z pacjentami z koronawirusem z innych ośrodków, najczęściej odbywa się to na podstawie polecenia wojewody i za to właśnie dostaną tą gratyfikację pieniężną, czyli 200% swojego podstawowego uposażenia. No to jest jakby zadośćuczynienie temu, że opuszczają swoje miejsce pracy, idą do innego miejsca, narażając na pewno w większym stopniu swoje zdrowie, zdrowie swoich
A
rodzin,
ci, którzy
ponieważ
teraz pracują bez tego jakby wezwania wojewody, oni dostaną jakiś dodatek, czy będą pracowali za taką stawkę, jaka była do tej pory? Bo to
z
trochę
tego,
będzie
co wiem, taki
niesprawiedliwe.
dodatek, tak, z tego, co wiem, taki dodatek istnieje. Te szpitale dostają dodatek covidowy i z tych pieniędzy na pewno płacą, wyrównują pracownikom, którzy pracują. To są szpitale koordynujące, są to szpitale zakaźne, więc myślę, że jeżeli chodzi o pieniądze i wynagrodzenie dla personelu medycznego, bo nie mówimy tylko także o lekarzach, ale także o ratownikach i pielęgniarkach, na pewno jest zwiększone niż w normalnej sytuacji.
Pytanie, panie ministrze, czy to będzie taki sam dodatek jak dla tych lekarzy, którzy teraz będą wezwani procentowo?
Myślę, że może nie aż tak. Nie odpowiem dokładnie na to pytanie, panie redaktorze, bo musiałbym to sprawdzić.
Panie ministrze, Der Spiegel wczoraj podał, że w styczniu przyszłego roku, czyli dość szybko, w Niemczech będą dostępne pierwsze szczepionki na COVID-19. Czy one będą też dostępne wtedy u nas w Polsce, czy nie?
Pamiętaj, że my jesteśmy w tym programie europejskim, czyli jeżeli pojawią się szczepionki z tej puli europejskiej, w której jesteśmy, na pewno one u nas także się pojawią. Także my mamy informację, że to będzie właśnie przybliżony okres, tak jak podają Niemcy, czyli koniec grudnia, początek stycznia, więc mam nadzieję, że także i do nas, do Polaków, te szczepionki w tym okresie będą dostarczone.
To bardzo szybko, bo premier wczoraj mówił nawet o drugim kwartale.
Znaczy, tutaj są, panie redaktorze, zdania rozbieżne, bo tych firm, które pracują nad tymi szczepionkami, jest no, w skali światowej to jest ponad 40, czyli dość dużo. Są to duże koncerny farmaceutyczne, które, jeżeli zakończą pozytywnie wyniki badań nad szczepionką z koronawirusem, praktycznie są gotowe od razu tą szczepionkę dostarczać i to w dość dużych ilościach. Więc jeżeli któryś koncert, bo tam jest dość duży wyścig w tej chwili, kto będzie pierwszy, kto wejdzie z tymi szczepionkami na rynek, bo wiemy, że wszyscy tych szczepionek będą potrzebować. Więc myślę, że to jest jednak początek przyszłego roku. Jeżeli będzie dalej, no to trudno, ale w tej chwili no wszystkie informacje, które do nas spływają, mniej więcej pokazują taki okres czasowy.
No to pan tutaj jest bardzo dużym optymistą. To szczepionka, która by tak szybko weszła na rynek, czyli ten nawet styczeń, tak, zakładam, pan mówi o grudniu, to jest szczepionka, która będzie już bezpieczna? Jak pan uważa?
No ja nie wyobrażam sobie, żeby szczepionka została skierowana do ogółu ludzi, jeżeli by nie była bezpieczna. Oprócz tego, że ona musi być skuteczna, także drugim bardzo ważnym, jak nie najważniejszym elementem, to, że powinna być bezpieczna, czyli ten cały proces certyfikacji tego produktu, jakim jest szczepionka, wszystkie badania muszą się zakończyć z pozytywną oceną niezależnych ekspertów i wtedy ona jest dopuszczana do obiegu, więc no to jest jakby podstawa. No nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy w tej chwili eksperymentowali i podawali szczepionki, które będą działały ubocznie na ludzi, którzy ją otrzymają.
Oby tak się stało, bo to jest bardzo optymistyczna i dobra informacja. Panie ministrze, czy rząd w ogóle myśli o tym, co będzie później, kiedy opadnie kurz i takim chyba skutkiem ubocznym tej pandemii mogą być choroby psychiczne dużej części Polaków, które prawdopodobnie właśnie wywoła ta pandemia czy lockdown, być może też i alkoholizm, a być może też i wzrost uzależnienia się od narkotyków. Czy rząd myśli o czymś takim? No tym bardziej, że jak często media informowały wcześniej, program dotyczący no, zdrowia psychicznego Polaków od wielu lat no, nie jest idealny.
Na pewno, panie rektorze, ten problem wystąpi, bo już mamy sygnały nie tylko jeżeli chodzi o osoby starsze, ale także właśnie o dzieci, więc to, że dzieci chodziły do szkoły i zdecydowaliśmy się na to, że od 1 września szkoły były czynne, to także z tego względu, że psychologowie dziecięcy podawali, że jest to bardzo źle wpływa niestety nauka zdalna, przebywanie dzieci w domu bez kontaktu z rówieśnikami, ale myślę, że tak samo wpływa na osoby dorosłe. Praca zdalna w wielu firmach jest w tej chwili możliwa, ale wiem, że ten kontakt, kiedy nie mamy bezpośredniego kontaktu z swoimi kolegami w pracy, także na nas wpływa. Dlatego myślę, że bardzo ważne jest po okresie już epidemii, czyli w przyszłym roku, aby jednak ten kontakt z psychiatrą czy też z psychologami był szczególnie lepszy i łatwiejszy w dostępie dla każdego Polaka, bo myślę, że ten problem niestety powstanie.
Panie ministrze, zmienię temat. Na koniec pewnie pan obserwował, widzi czy słyszał o tym, co dzieje się na ulicach nie tylko Warszawy, ale także dużych miast po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Dobre prawo to prawo takie, które jest prawem skutecznym, egzekwowalnym. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wezwała wczoraj i lekarzy, i prawników, by nie brali pod uwagę orzeczenia Trybunału i zachowywali się tak, jakby tego nie było. Co to wszystko świadczy o tym, co się wydarzyło w Trybunale i to, co dzieje się na ulicach wielkich miast?
Panie Rzeczy, no trudno mi w tej chwili polemizować z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. On orzeka, czy dana ustawa jest zgodna z Konstytucją. Ten wyrok jest taki, jaki słyszeliśmy. No ja osobiście uważam, że każdy człowiek ma prawo do życia, od naturalnego poczęcia do śmierci. To myślę, że jest determinantą nasza miłość do drugiego człowieka, więc jeżeli kochamy drugiego człowieka, kochamy go
tak. Ja mówię bardziej o karaniu, no bo jeśli Helsińska Fundacja Praw Człowieka wzywa i prawników, i lekarzy przede wszystkim, żeby nie stosowali się do tego nowego orzeczenia, no to znaczy, że będziemy mieli co najmniej dualizm prawdy. I kto wtedy może być ukarany, a kto nie?
Panie doktorze, no musimy się poruszać w pewnych ramach prawnych. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdził tak, ja uważam, że to jest konsekwencją tego, że no, pewne zapisy były niezgodne z Konstytucją lub są zgodne. No, taka jest rola Trybunału Konstytucyjnego i ja tą opinię szanuję.
A kobiety powinny być karane za aborcję eugeniczną?
Panie doktorze, to jest bardzo trudny i ciężki i myślę, że ten problem, w jakim kobieta się znajduje, jeżeli wie, że dziecko jest w jakiś sposób chore.
Problem jest trudny. Ja też to doskonale wiem i często to rozważam w swoim własnym sumieniu, ale też i patrzę na to, co dzieje się na ulicach i widzę te emocje, więc one są gigantyczne, dlatego też wrócę do tego pytania. W ogóle skąd ten temat teraz, akurat kiedy walczymy z COVID-em, kiedy jest tyle innych wyzwań, teraz takie orzeczenie Trybunału, które no, było wiadomo, że spowoduje takie, a nie inne emocje?
No akurat to pytanie, panie doktorze, nie do mnie, bo to Trybunał rozpatrywał tę ustawę akurat w tym czasie. No, my w Ministerstwie Zdrowia głównie zajmujemy się w tej chwili z walką z COVID-em, więc powiem szczerze, aż tak bardzo nie śledziłem tych niestety i wczorajszych wystąpień, aczkolwiek to dzisiaj rano, jak włączyłem telewizor, widziałem tłumy ludzi na ulicach. Mnie to bardzo martwi, ale z tego względu, że no, warunki epidemiologiczne nie były zachowane, więc to też może spowodować kolejną falę nowych zachorowań. To mnie najbardziej martwi, ale oczywiście każdy ma prawo wyrażać swoje opinie.
Bolesław Piecha wczoraj pytany o to wszystko w telewizji TVN24 powiedział, że jako przeciwnik aborcji nie cieszy się z tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i powiedział coś takiego, że będzie starał się wypracować wokół tego wszystkiego jakiś konsensus. Co to, panie ministrze, oznacza, że ta ustawa co może zostać zupełnie jakoś inaczej jeszcze w tym kształcie ostatecznym nabrać zupełnie innego wymiaru? Co to znaczy, że ona będzie złagodzona?
No szczerze nie słuchałem wypowiedzi pana byłego ministra Bolesława Piechy. On jest z zawodu, wiem, że ginekologiem, wiem, że też twierdził, że też takie aborcje wykonywał, więc myślę, że on, jego spojrzenie jest tutaj zupełnie inne jak moje. Ja jestem tylko chirurgiem, jestem katolikiem, więc moje spojrzenie jest troszkę do tego programu inne.
No on też powiedział, że zmienił swoje widzenie i punkt widzenia dotyczący tych spraw, ale wrócę, no bo to jest tak, że mamy orzeczenie Trybunału, a potem te przepisy muszą zostać uszczegółowione, tak? One muszą zostać zmienione, no więc ten chyba konsensus, o którym mówi Bolesław Piecha, może być w jakiś sposób wypracowany. Stąd moje pytanie, czy te przepisy mogą ostatecznie być złagodzone?
No, na pewno będzie dyskusja i to będzie, podejrzewam, bardzo gorąca dyskusja, jeżeli będą prace właśnie nad tą ustawą, więc no, wszystko jest przed nami. Być może tak.
A pan jako pan zagłosowałby za penalizacją takich kobiet, które dokonują aborcji eugenicznej?
Panie rektorze, ja jestem za tym, że każdy człowiek ma prawo do życia, obojętnie, czy jest chory, czy nie jest chory. To jest moje
To wiemy,
osobiste
tylko właśnie tym
przekonanie.
trudnym pytaniem jest to pytanie o karanie. Czy pan jako katolik, jako poseł, jako senator, przepraszam, jako ministra zagłosowałby, jeśli będzie takie głosowanie, za karaniem kobiet za dokonanie takiej aborcji?
Trudne pytanie, panie rektorze. Myślę, że każdy musi to rozważyć w swoim sumieniu. Jeżeli będzie taka konieczność, że będę musiał głosować, na pewno zagłosuję za tym, żeby kochać drugiego człowieka.
Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Dziękuję panie ministrze za spotkanie i rozmowę. I dobrego, zdrowego dnia dla pana i dla wszystkich.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kłaniamy się.